Jeśli chodzi o życie osobiste, no nie jest ono usłane różami, tak czasem bywa. Matejko poślubia Teodorę Giebutowską, jest ona córką jego właściwie kolegów, znajomych. Kiedyś państwo Giebutowscy mieszkali na ulicy Floriańskiej, a Teodora była nauczana muzyki przez Franciszka Matejkę. Młodsza od Jana, decyduje się go poślubić. Wszystko przez pierwsze lata idzie dobrze, przychodzą na świat dzieci. Para po ślubie zamieszkuje przez pewien czas na ulicy Krupniczej w Krakowie, już nie istniejącej dzisiaj kamienicy. W 1872 roku mają czwórkę dzieci, warunki na Krupniczej są bardzo złe, mała pracownia, małe mieszkanie, decydują się nabyć jakąś posesję w Krakowie. I oczywiście artysta już jest znany, ma spore środki finansowe. Transakcje różne nie dochodzą do skutku i wreszcie państwo Matejkowie podejmują decyzję, że wykupią dom rodzinny Matejków. Artysta spłaca liczne rodzeństwo, prawda, bo już starsi pozakładali rodziny, ta rodzina się rozrosła, już nawet jedna z bratowych owdowiała, więc te wszystkie osoby trzeba spłacić. To jest też taki czas, kiedy w tym domu mieszka już tylko jego najstarszy brat Franciszek, kawaler, i ciotka Katarzyna Zamojska, która po śmierci matki Jana wprowadziła się do tego domu, ażeby pomóc Franciszkowi w prowadzeniu domu, prawda, bo on wiele godzin spędzał na tych lekcjach muzycznych. No a dom wymagał jakiejś gospodyni, dzieci jednak do patrzenia jakiegoś. Więc również zostają te osoby spłacone, państwo Matejkowie wykupują dom i zaczyna się remont. Remont jest bardzo trudny, problemy z budowniczymi podobne jak dzisiaj. I tutaj taka zabawna dygresja, udręczony artysta z tym remontem na 3 miesiące opuszcza Kraków, remont się toczy, a on przyjmuje zaproszenie swojego kuzyna Henryka Groplera i na to zaproszenie wspólnie z małżonką wyjeżdża do Stambułu, wyjeżdża do osmańskiej Turcji. Oczywiście dzieci zostają powierzone opiece rodziny Teodory, a państwo Matejkowie przez Budapeszt, przez Warnę, bo artysta tam jeszcze odwiedzi teren bitwy pod Warną, co potem zaowocuje obrazem pod tym tytułem, dopływają do Konstantynopola, czyli dzisiejszego Stambułu, a kuzyn Jana Matejki, Henryk Gropler, który z powodów patriotycznych musiał Kraków opuścić, jest już tam człowiekiem bardzo majętnym i na wybrzeżu Stambułu, w Bebeku, posiada wspaniałą willę, prawie jak pałac, to takie miejsce, które odwiedzali przybywający emigranci z Rzeczpospolitej pod zaborami, przybywający do Turcji, miejsce zresztą spotkań dyplomatów europejskich, budujących jakieś spiski przede wszystkim przeciwko Rosji. Zresztą to miejsce, ten dom był nazywany ambasadą polską w Turcji w XIX wieku. To jest też dom, który odwiedził Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, kiedy przybył do Turcji. I do tego miejsca przybywają państwo Matejkowie. Artysta zwalnia się na 3 miesiące z ilustrowania polskiej historii, powstają zupełnie inne sceny. Od kuzyna otrzymuje parowczyk i tłumacza. I każdego dnia o świcie opływają wybrzeża Stambułu, powstają zupełnie inne szkice rysunkowe, takiej tętniącej życiem ulicy stambulskiej, szkice marynistyczne, szkice architektury osmańskiej, zupełnie 3 inne obrazy w twórczości artysty, 2 sceny utopionej w Bosforze, czyli sceny odnoszące się do obyczajowości osmańskiej i jedyny olejny pejzaż, jaki artysta w życiu popełnił, widok Bebeku pod Konstantynopolem. No niestety dzisiaj ten obraz możemy oglądać tylko będąc we Lwowie, w Lwowskiej Galerii Obrazów albo na reprodukcjach. 3 miesiące wakacji, 3 miesiące podróży po Turcji osmańskiej, zupełnie innych spotkań, innej przyrody, o czym artysta pisze w listach, 3 miesiące zwolnienia się z tej misji i 3 miesiące nabytków kolekcjonerskich. Po tych 3 miesiącach państwo Matejkowie wracają do Krakowa. Artysta sprowadza przy pomocy kuzyna te wszystkie nabyte do kolekcji przedmioty, zarówno broń perską, rzemiosło artystyczne, biżuterię, tkaniny i to zarówno perskie, jak i tureckie, jak i nawet z terenów dzisiejszych Bałkanów, czyli byśmy powiedzieli sztuki na przykład albańskiej czy bułgarskiej. Te wszystkie przedmioty przyjeżdżają do domu. Wiele z nich pełni funkcję użytkową do dzisiejszego dnia, dekoracyjną, jak meble inkrustowane masą perłową, jak artefakty, które stały na wyposażeniu domu, jak perskie dywany, czy makaty, modlitewniki muzułmańskie XVII-wieczne, które oczywiście pełniły i pełnią funkcje dekoracyjne. wiele, wiele przedmiotów. Zresztą niektóre z nich później możemy odnaleźć na obrazach jako realia malarskie. Wiele tych przedmiotów wyposażających dzisiejszy salon, na przykład artysta w niezwykły sposób odmalował na portrecie czwórki dzieci, bo właśnie ten portret dzieci artysty powstawał w salonie domu. No dzisiaj portret należy do zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów.
Jan Matejko portretował nie tylko swoje pociechy. Na wielu obrazach odnajdziemy twarz żony artysty.
Teodora była muzą od najwcześniejszych lat. Teodora była królową jego obrazów, ulubioną modelką, bo Teodora to Katarzyna z Ostroga. Teodora to przecież Barbara Radziwiłłówna we wszystkich odsłonach, czyli w szkicu akwarelowym, w szkicu olejnym, w ukończonym obrazie, w szeregu rysunków. To jest Teodora. No i Teodora to Bona, prawda, w hołdzie. Zaczyna się ta kreacja niewątpliwie od małżeństwa, bo przecież Matejko kreuje scenografię, prawda, obrzędu ślubnego. Projektuje suknię ślubną dla żony i swój strój ślubny. Ta cała oprawa, której uczestniczą goście, jest też ważna. Projektuje złote szpilki ślubne z monogramami Teodora i Jan, którymi mają wpięte bukieciki Biedermeier, przypięte do strojów, oni i świadkowie. Dzisiaj te ślubne szpilki można zobaczyć na naszej ekspozycji. I ta kreacja artystyczna i ta scenografia, oprawa będzie się rozwijała później przez wiele lat w obrazach, prawda? No bo tu jest już kreacja po wsze czasy. Wspaniały kostium, wspaniała biżuteria, królowa. Ale królowa mocno się zdenerwuje, kiedy wróci z kuracji u wód i zobaczy, że zachodzi obawa, iż została zdetronizowana. Oczywiście tak nie było, ale przez pewien czas w tym domu na Floriańskiej mieszkała owdowiała siostra Teodory, Joanna Serafińska, z trójką dzieci. Studentem Antonim i dorastającymi córkami Stanisławą i Heleną. I wuj Jan poprosił szwagierkę, aby 18-letnia Stasia Serafińska pozowała do imaginacyjnego portretu kasztelanki. Na naszej ekspozycji można zobaczyć kopię tego obrazu, ponieważ ostatnia informacja o tym portrecie pochodzi z 1938 roku, czyli z okresu przed wybuchem II wojny światowej. Kiedy Teodora wróciła i zobaczyła ów portret, no, nie była zachwycona, kazała mężowi go zniszczyć. Źródła mówią, że go nie zniszczył, gdzieś ukrył za piecem. Pani Teodora mocno zdenerwowana zniszczyła swój portret w sukni ślubnej. Potem, który dzisiaj oglądamy w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest portretem odtworzonym przez artystę na podstawie fotografii. Artysta uległ nowemu medium, jakim była fotografia w drugiej połowie XIX wieku i jego obrazy były po ukończeniu fotografowane. Stąd była świetna, do dziś zresztą jest fantastyczna XIX-wieczna dokumentacja. Na podstawie najprawdopodobniej tej pierwszej fotografii odtworzył portret, ale stała się rzecz jeszcze trudniejsza rodzinnie, ponieważ pani Teodora kazała siostrze opuścić ten dom wspólnie z dziećmi. To mocno cała ta sytuacja zaważyła na stosunkach pomiędzy Matejkami a Serafińskimi i właściwie na życiu 18-letniej Stanisławy. Mocno to się odbiło jednak. Zresztą Stanisława była taką rodzinną raptularką i dzięki jej wspomnieniom wiele informacji czerpiemy z tych jej wspomnień dotyczących również życia rodzinnego Matejków. Bogate życie, wspaniałe życie, wiele podróży, ale niestety życie, na którym również kładzie się cień choroby. W tym domu przychodzi na świat najmłodsze dziecko Matejków, Renia. Renia rodzi się prawdopodobnie z jakąś wadą genetyczną, umiera w trzecim tygodniu życia. Oboje państwo Matejkowie bardzo ciężko to przeżywają, odchorowują. Każdy inaczej oczywiście, bo każdy ma inny charakter. I po śmierci Reni rozpoczyna się coraz trudniejszy okres w życiu tego domu, ponieważ rozpoczynają się coraz częstsze takie emocjonalne choroby małżonki, malarza. W pewnym momencie musi dojść do pewnej separacji. Niestety z powodów emocjonalnych, zagrażających jej życiu i życiu właściwie domu, ona musi dom opuścić, przebywa na leczeniu i to kładzie się ogromnym cieniem na życiu tego domu, na życiu dzieci artysty, jego samego. I właściwie od tego czasu, od początku lat 80., to jest 1882 rok, zupełnie zmienia się też życie tego domu. Już nie jest to salon, do którego przybywają goście. To już nie jest salon, do którego wbiega Władysław Żeleński, kompozytor, i stuka na fortepianie, jak to brzmi, żeby Jan to ocenił. Tu już nie przychodzą goście. To jest już zupełnie inny dom, natomiast przed artystą stają zupełnie inne jeszcze wyzwania. nastoletni synowie, córki, panny wymagają wprowadzenia na salony. Ten 82 rok jako ojciec artysta rekompensuje dzieciom w sposób niezwykły. Najstarszy syn artysty Tadeusz po tym umieszczeniu matki w szpitalu odbywa z nim podróż po Europie. Bo to jest podróż związana oczywiście z peregrynacją dzieł i wystawami. Natomiast pozostała trójka młodszych dzieci, córki Helena i Beata i najmłodszy syn Jerzy, zwany pieszczotliwie przez ojca Izio, przebywają w dworku w Krzesławicach pod opieką guwernantek, guwernerów i dalszej rodziny. Z daleka też pewną pieczę pełni nad nimi sekretarz artysty Marian Gorzkowski. Kiedy tata wraca, to cała trójka otrzymuje portrety. Jest wspaniały portret Heleny, wspaniały portret Beaty, no i cudowny portret Izia na koniu w czerwonym ubranku. Dzisiaj oczywiście te obrazy należą do różnych muzeów, do prywatnych właścicieli, natomiast Tadeusz portretu nie otrzymuje. Tata tak postanawia podzielić te swoje uczucia i zainteresowania. No, dzieci artysty w Krzesławicach spędzały uroczy czas, miały do dyspozycji kucyka, osiołka, zawsze w domu, zarówno na Floriańskiej, jak i w Krzesławicach były zwierzętka domowe, kotki, pieski. Artysta osiołka, którego otrzymał od zakonnicy w mogile, kiedy dowiedzieli się, że ma urodziny. W czasie swoich urodzin był tam na mszy świętej i potem postanowili mu podarować osiołka. Osiołek nazywał się Szwajgier, jest bohaterem wielu cudownych, satyrycznych rysunków stworzonych przez Matejkę, ale kiedy Szwajgier zrzucił z swojego grzbietu podczas zapewne zabawy córeczka artysty Helena i dziewczynka złamała rączkę, oj, tatuś osiołkowi tego nie darował. Osiołek trafił do ojców kapucynów. Zresztą związana z tym jest również zabawna karykatura. Opowiadam specjalnie te takie dygresje trochę śmieszne, satyryczne, bo to chyba najlepiej pokazuje, jakie były jego uczucia ojcowskie i jakim w gruncie rzeczy był ciepłym człowiekiem, skupionym na dzieciach. To dzieciństwo jego dzieci, oczywiście wykluczając chorobę matki, to było zupełnie inne dzieciństwo, odmienne od dzieciństwa Jana. Jana dzieciństwo to czas, kiedy Kraków jest otoczony kordonem, kiedy w mieście jest głód, kiedy w zapiskach znajdujemy w takich informacjach, że największą nagrodą dla dzieci Jana i jego rodzeństwa było, kiedy ojciec w niedzielę, jak dzieci były grzeczne, obszedł z nimi rynek i dzieci dostały po jabłuszku. No, dzieci artysty mają portrety, dzieci artysty mają kucyka, osiołka, Madame Charlotte, która zostaje sprowadzona z Paryża, żeby uczyć francuskiego. No, moglibyśmy to mnożyć, to jest zupełnie inny świat. No, kiedy panny Matejkówny dorastają, to jeden z dziennikarzy napisze, że każdy z nas chciał zatańczyć z najpiękniejszymi pannami w sukniach, które zaprojektował dla nich ich ojciec. Zaczynają się bale, więc tata bywa z nimi balami. Na balach jeden z uczniów Matejki napisze, widzieliśmy mistrza, jak zaczynał przysypiać o 4 nad ranem na balu, a o 9 już z Floriańskiej szedł do Szkoły Sztuk Pięknych. Więc ojcostwo bardzo trudne, to jeszcze XIX wiek, inna obyczajowość, choroba matki, o tym się nie mówi, trudne sytuacje, a jednak jakaś próba nieustanna rekompensaty dzieciom tych wszystkich sytuacji. Ale jak popatrzymy na to z pozycji dzisiejszych czasów, to wydaje nam się bardzo bliski, prawda? Bo borykał się tak naprawdę z problemami, których wiele ludzi dotykają, jak ciężkie choroby, jak trudne choroby, szczególnie te choroby, które związane są z wrażliwością psychiczną, prawda? To do dzisiaj są bardzo trudne sytuacje. On był bardziej introwertyczny, więc myślę, że to go zgubiło, bo te emocje były do środka bardziej. Co niestety zakończyło się perforacją wrzoda i bardzo ciężką i nagłą sytuacją związaną z odejściem.